Dzień dobry Państwu. Może trochę więcej ostatnimi czasy jest materiałów o Chinach z polskiej prasy, no ale umówmy się, że nie zawsze, znaczy ja wybieram materiały takie, których nie jestem w stanie, których nie jestem w stanie znaleźć w tych chińskich gazetach. No. Przecież nie jestem jedynym człowiekiem w Polsce. Są setki ludzi w Polsce, którzy potrafią czytać chińską prasę, jeszcze znają chiński, no i znają mandaryński i oni mają nieporównanie większe możliwości niż ja. Tylko że oni najczęściej się jakoś nie oktawniają. No a tutaj, proszę Państwa, teraz dopiero zobaczyłem, że jestem wprawdzie w WNP, WNP.pl, ale artykuł jest napisany przez, autorem jest Instytut Bojma. To znaczy to jest to, o czym mówiłem ostatnio, że ja uważam, że Bojm się, po tamtym artykule ostatnim, że Bojm się, biedny Bojm się przewraca w głowie. No ale cóż. Tym razem artykuł chyba jest rozsądniejszy. Mianowicie Hasz tydzień w Azji. Taki jest tytuł. Hasz tydzień w Azji. Od dawna oczekiwana fuzja w chińskim przemyśle stoczniowym dostaje zielone światło. No i teraz chodzi tu o to, że przemysł stoczniowy w Chinach zmierza do konsolidacji. Cytuję Lid. Chińskie władze poinformowały o zatwierdzeniu fuzji dwóch państwowych gigantów stoczniowych. Jeden to China State Shipbuilding Corporation, CSSC, i drugi China Shipbuilding Industry Corporation, CSIC. Tym samym powstanie mega korporacja o rocznych dochodach rzędu, dochodach to chyba nie, 141 miliardów dolarów, to nie, chyba nie dochody. Zdolna dostarczyć klientowi niemal każdy rodzaj okrętu wojennego, od lotniskowca poprzez fregaty po atomowe okręty pod wodę i niemal każdy typ statku handlowego, od tankowców przez masowce po kontenerowce. Nie podano jednak, kiedy mają się zakończyć wszystkie procesy formalno-prawne związane z fuzją. Nawet jestem przekonany, że 141 miliardów to nie jest dochód. No, ale wraz z decyzją rządu chińskiego, cytuję już tekst, wraz z decyzją rządu chiński przemysł stoczniowy powróci do stanu sprzed 20 lat. Obie korporacje zostały rozdzielone w roku 1999. CSSC przejęła stocznie na wschodnim i południowym wybrzeżu, a CSIC na północnym. No to jak gadanie o wschodnim, Chiny nie mają innego wybrzeża, tylko wschodnie. Więc gadanie o tym, że na wschodnim i południowym wybrzeżu, nie. Na wybrzeżu centralnym i południowym i ewentualnie na północnym. Używanie słowa wschodni tutaj jest zupełnie bez sensu. No ale jedziemy dalej. Dzięki boomowi na rynku przewozów morskich i niskim cenom, chińskie stocznie szybko zdobyły pozycję globalnego lidera i zdetronizowały stocznie japońskie i południowo-koreańskie. No nie do końca tak jest, ale no powiedzmy szczerze, można tak. Ale oczywiście, że nie, bo nie, no nie mogę tak tego zostawić. Proszę Państwa, chińskie stocznie, znaczy inaczej, dla Maerska największe kilka kontenerowców, te wszystkie, które mają powyżej 17 tysięcy kontenerów, zawierają powyżej 17 tysięcy kontenerów, były budowane w południowo-koreańskiej stoczni. No oczywiście zapomniałem nazwę miasta. Tyle, że komponenty, całe segmenty statków były robione w chińskich stoczniach. Chińczycy w ten sposób wprawiali się, robili sobie wprawki w umiejętności budowy całych okrętów. No i naprzód robili kawałki, a teraz robią już swoje całe. Więc tutaj to nie jest koniecznie tak, że zdetronizowały chińskie stocznie, zdetronizowały stocznie japońskie i południowo-koreańskie. Być może japońskie, tak, natomiast południowo-koreańskie być może są w trakcie, ale jak powiedziałem jeszcze pół roku temu, największe Maerski, kontynentalne Maerska były robione w tym, w południowej Korei. No ale skąd ten człowiek z Instytutu Bojma ma to wiedzieć? Niska cena, cytuję dalej. Niska cena nie zawsze szła jednak w parze z jakością. Armatorzy szybko nauczyli się, że podczas całego procesu budowy konieczny jest ścisły nadzór. Z drugiej strony przyczyniło się do częściowo do stopniowej poprawy jakości statków budowanych w Chinach. Więc żeby nie było żadnych wątpliwości, w stoczni w Korei Południowej przez cały czas byli obecni inżynierowie z Maerska. No, to tak a propos nadzorowania. To nie tylko chińskie stocznie są nadzorowane, ale południowo-koreańskie również były nadzorowane. I są. Cytuję dalej. Szczyt koniunktury przypadł na rok 2009, wtedy zaczęto się szykować na pogorszenie sytuacji. Za najlepsze wyjście uznano fuzję CSSC i CSIC, co ma pozwolić na koncentrację środków, obniżenie kosztów przy powiększeniu zdolności biur konstrukcyjnych. Konflikt handlowy przyspieszył brat. Proszę Państwa, więc ten akapit, myślę, że w każdej szkole dziennikarstwa facet powinien po prostu, facet dostałby pałę, a z porządnej by po prostu wyleciał. Bo z jednej strony mowa jest o roku 2009 w jednym zdaniu, a w następnym zdaniu mowa jest o 2018 czy 2019, więc no to jest tak ahistoryczne podejście do rzeczy, do pana się mieści. Cytuję dalej. Chiński przemysł stoczniowy w najbliższych latach będzie musiał zmierzyć się z dwoma wyzwaniami. Pierwszym jest zapowiedziane już ograniczenie zamówień okrętów wojennych przez władze PRHRL. Pierwsze słyszę. Nic o tym nie słyszałem. Nie wiem, skąd ten facet to wziął. Chińczycy dopiero się rozpędzają, jeśli chodzi o okręty wojenne, więc to w ogóle jest jakaś brednia. Przyczyną jest spowolnienie gospodarcze, a tym samym ograniczenie funduszy na bardzo kosztowną budowę pełnomorskiej floty. Bzdura! Nie wiem, jaki kretyn to pisał, ale to trzeba być po prostu półgłówkiem, żeby coś podobnego napisać. Ci, którzy ten cały Erhard, ten Polak, którego od czasu do czasu cytuję, taki specjalista w tych sprawach tych, to jest, no jego zapytać, no wystarczy jego zapytać i on wam odpowie, że Chińczycy dopiero się rozpędzają ze swoją flotą wojenną, ale ten Instytut Bojma to przecież, ja jestem przekonany, że ten Instytut Bojma jest taka odnoga tego pyfla. Ja tu czuję smród pyfla. Czuję smród pyfla, bo to tak niekompetentne, że to musi być coś związane z pyflą. No dobra, nie będzie dalej. Chiński przemysł stoczniowy w najbliższych latach, no to właśnie. Przyczyna jest, dobra. Druga przyczyna ma związek z ogólnymi trendami w żegludze handlowej w celu ograniczenia kosztów transportu między Azją Wschodnią, Europą i Ameryką. Armatorzy chętniej zamawiają bardzo duże kontenerowce, ultra large container vessel, o ładowności przekraczającej 14,5 tysiąca deadweight. Podobny trend obserwowany jest wśród tankowców, ma to szczególne znaczenie dla Chin, gdzie stale rośnie zużycie ropy naftowej, gazu ziemnego, a tym samym zależność od importu. To, no mówię Państwu, to ten artykuł, za ten artykuł powinien człowiek wylecieć i żadna, ja w każdym razie, gdybym miał decydował o tym, czy można go w WNP wprowadzić, to bym powiedział, panowie, przecież to jest dezinformacja. Chciałem zwrócić uwagę Państwu na rzecz następującą. Ja przecież bardzo niedawno, nie pamiętam kiedy, mówiłem Państwu o tym, że Chińczycy zaczęli budować swoje największe kontenerowce rzędu tam 23, czy 22, czy 24, już nie pamiętam, tysięcy tych kontenerów. Więc to w ogóle nie jest ten problem. A w ogóle zupełnie jeszcze inny problem. Otóż rzecz polega na tym, że do tej pory, znaczy do niedawna jeszcze, być może nawet jeszcze do tej pory, handel na trasie Korea, Chiny, Europa był zdominowany przez Maerska. Głównie. Ten transport kontenerowy był zdominowany przez Maerska. Ja już kilka lat temu mówiłem, o tym na podstawie chińskiej prasy oczywiście, że Chińczycy zamierzają zbudować własną drogę, własną flotę stad olbrzymich kontenerowców, które przejmą od Maerska ich ten. No bo dlaczego niby chińskie firmy mają płacić obcemu armatorowi za transport swoich kontenerów do Europy? No, przecież jest COSCO, prawda? Chociażby tylko COSCO. No więc COSCO musi mieć, ale COSCO musi mieć duże kontenerowce, no właśnie zaczyna mieć. Więc to w ogóle to jest jakieś chore. Trendy w żegludze. Ten trend w żegludze to się zmienia, owszem. Owszem, duże statki, tylko że to będą chińskie statki. Chińczycy będą starali się swoimi statkami, chińscy armatorzy będą starali się swoimi statkami przerzucać kontenery do Europy. Koniec, kropka. I to nie będzie Maersk, nie będzie jakieś inna francuska firma, tylko chińskie. No i cześć. I na tym polegają trendy. Oczywiście to wszystko będzie się odbywało coraz większymi kontenerowcami, jasne. No ale umówmy się, że Europa, że między Azją Wschodnią, czy w ogóle, nie między Azją Wschodnią, między Chinami, bo mnie interesują Chiny, a nie Azja Wschodnia. Mnie interesują Chiny, więc między Chinami a światem, no świat nie kończy się na Europie, prawda? Świat nie kończy się również na Stanach Zjednoczonych. Świat to jest cała Azja, świat to jest cała Afryka, świat to jest cała Ameryka Południowa i jeszcze Australia, kawałek Australii, prawda? Znaczy kawałek, no, nawet cała Australia. Słowem, na przykład do Australii nie będą potrzebne te kontenerowce największe, tylko na przykład 10 tysięcy kontenerów. Albo do Malezji, na przykład do Singapuru. No bo jaką cholerę wysyłać tam wielki statek, skoro być może, jako że Singapur jest również takim hubem żeglugowym, tam również te kontenery, znaczy powiedzmy sobie, 8 tysięcy sztuk kontenerów ląduje w Singapurze, to jest rozdzielane na powiedzmy sobie 10 czy 15 sąsiednich krajów i koniec. No być może, tak, prawda? Więc to trzeba myśleć trochę. Nie tylko duże kontenerowce istnieją i mają rację bytu, ale kontenerowce wszystkich wielkości, proszę Państwa. Do Afryki Wschodniej, bo głównie w orbicie chińskiej jest Afryka Wschodnia. Z całego kontynentu jest Afryka Wschodnia. Więc do tej pory, na dzisiaj. Więc do Afryki Wschodniej tam będą też zawijały stosunkowo niewielkie ilości tych kontenerów, bo rynek afrykański, owszem, nie jest bardzo perspektywiczny, ale on nie jest jeszcze chłodny, no bo Afrykanie, umówmy się, nie mają za dużo pieniędzy i w związku z tym tych towarów za dużo tam nie idzie, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc gadanie o tym, że to tylko duże kontenerowce mają rację bytu, nie. Owszem, na głównych trasach tak, ale tych głównych tras to jest kilka, natomiast są tysiące mniejszych tras. Tysiące, tak, nie setki, tysiące mniejszych tras. No ale cóż, wiecie Państwo, jak Instytut Bojma się wziął, no właśnie, to jest fajne. Pisze Instytut Bojma, autor, ale po nazwisku już nie, bo można by było napisać, iż ty fiucie połamany. Nawet takiej prostej rzeczy jak taka rzecz nie potrafisz napisać. No ale cóż, nic się na to nie poradzi. A proszę Państwa, to właśnie wszystko. Znaczy, fakt, że już odnosząc się do meritum, czyli fakt, że te dwie korporacje się łączą, jest oczywiście jak najbardziej celowy z punktu widzenia Chin, bo proszę nie zapomnieć o tym, że one mają przeciwko sobie cały świat. Tak. Trzeba, Chińczycy zdają sobie sprawę, czy władze chińskie, zdają sobie sprawę z tego, że w tej chwili wchodzą w erę, w której będzie taka dosyć prosta polaryzacja. Z jednej strony Chiny, a z drugiej strony większa część świata, ponieważ jeszcze Amerykanie i Biali, w ogóle generalnie Biali, mają jeszcze wystarczająco dużo sił i środków na to, aby kontrolować rynek światowy. Więc dlatego tak jest. Natomiast ja mam nadzieję, że w stosunkowo krótkim czasie, kilku lat, dwóch, trzech, czterech, te białe małpy po prostu padną z sił, no i skończy się panowanie białych na morzach i oceanach. I wtedy spokojnie Chiny zaczną robić swoje, czyli po prostu normalnie handlować, bez wtrącania się tych białych małp we wszystko i w każdy kawałek świata. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.